Dzisiaj też nie musimy ufać własnemu rozumowi, ale ufać temu, co mówi Słowo Boże w tematach, które chcemy poruszać i dzisiaj, jak też i w następnych wykładach. Jak zdążyliśmy się zorientować, mamy dzisiaj temat znaki i cuda. Chciałbym, abyśmy dobrze, wygodnie usiedli, abyśmy mogli też nabrać cierpliwości, bo temat nie jest wcale aż taki krótki, jest raczej obszernym tematem. Nie wszystko być może powiemy dzisiaj, co należałoby powiedzieć, jak również no, być może zabraknie nam czasu, aby formułować jakiekolwiek pytania w związku z tym tematem. Ale cieszę się, że możemy ten temat dzisiaj poruszyć i chciałbym, abyśmy się wsłuchali w to, co będziemy dzisiaj mówić na tym miejscu. Bracia i siostry, znaki i cuda to jest termin biblijny i z tym się zgadzamy, prawda? Bo zarówno Stary Testament, jak też i Nowy Testament używają tego zwrotu i to w bardzo różnych kontekstach. Definicja cudu może być jednak różnie rozumiana. Tu musimy pomyśleć. To, co dla jednych będzie oczywistym i namacalnym cudem, dla innych będzie dziełem zupełnego przypadku albo jakimś szczególnym zbiegiem okoliczności, czy też nawet magiczną sztuczką, psychologiczną manipulacją, czy też nawet naturalnym wytłumaczeniem, zjawiskiem, które da się w sposób naturalny wytłumaczyć. Sięgnijmy zatem do definicji cudu. Czym on jest? Czym jest cud? Według słownika języka polskiego obok wielości znaczeń tego typu jak rzecz niepojęta, niezwykła, piękna, wywołująca zdumienie, podziw, jest to, jak pisze słownik, zjawisko mające się tłumaczyć interwencją sił nadprzyrodzonych. I to jest chyba najbardziej bliskie określenie nam, tak jak my, ludzie wierzący, rozumiemy słowo cud. Cud to wydarzenie, które nie można wytłumaczyć poznaniem rozumowym czy też ludzką nauką. Cuda z natury są dziełami Boga, choć Biblia powiada również, i tutaj również musimy na to zwrócić uwagę, że są cuda fałszywe, dokonywane przez ludzi działających poprzez inspirację diabelską, demoniczną. Diabeł zawsze będzie chciał naśladować Boga, podrabiając jego cuda i o tym też później jeszcze powiemy. Nie trudno zauważyć, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat dokonał się, jak mówię, swoisty wysyp charyzmatycznych cudotwórców i uzdrowicieli. Takich ludzi spotykamy niemalże pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, w różnych kulturach, w różnych religiach, poczynając od tych najbardziej prymitywnych, pogańskich, do tych lubiących się przynależnością do chrześcijaństwa. Nie będziemy dzisiaj mówić o świeckich uzdrowicielach, takich jak na przykład Kaszpirowski, pamiętamy, odwiedzał nasz kraj, czy też inni uzdrowiciele czy szamani, którzy odwiedzają nasz kraj. Nas najbardziej interesują ci, którzy czynią cuda w imię Boże, w imię Chrystusa. Takich ludzi znajdujemy niemalże we wszystkich denominacjach kościelnych, nie wyłączając kościoła rzymskokatolickiego. Co więcej, wśród tej grupy osób są tacy, którzy odważnie twierdzą, że dar uzdrawienia na przykład, czy dar czynienia cudów, czy dar prorokowania, czy dar mówienia językami można posiąść, poznając pewien znany klucz polegający na odkryciu pewnych technik czy sposobów działania. W wielu kościołach typu charyzmatycznego wręcz uczy się ludzi, jak uzdrawiać, jak prorokować, jak mówić językami, twierdząc, iż każdy może to czynić, jeśli tylko przez wiarę jest podłączony pod Bożą moc. Okazuje się, że nawet organizuje się pewne szkoły i szkolenia, często płatne, dla uzdrowicieli, dla proroków, kursy, jak mówić językami, które mają wynieść uczestników na duchowe wyżyny i zapewnić im nieograniczony dostęp do Bożej mocy. Kilka lat temu nawet czytałem książkę pewnego księdza katolickiego, który mówi o 5 krokach, które trzeba uczynić, aby mówić językami. Jeśli przejdziesz te 5 kroków, zaczniesz mówić językami. Jeszcze inni twierdzą, że cuda i znaki to coś zupełnie normalnego, a ich praktykowanie musi być powiązane z głoszeniem słowa i świadczyć o prawdziwości głoszonego poselstwa. Z tego powodu zachęca się każdego wierzącego, choćby dopiero co nawróconego, by wychodził na ulicę i na przykład modlił się o fizyczne uzdrowienie napotkanych ludzi, którzy zgodzą się, by się o nich modlić. To nic, że ci niepotrzebujący proszą i szukają pomocy, ale uzdrowiciele zaczepiają ludzi i są stroną narzucającą modlitwę o uzdrowienie. Mający się dokonać cuda uzdrowienia są dzisiaj również używane do reklamy głoszenia Ewangelii. Przyjazd znanego uzdrowiciela jest magnesem przyciągającym bądź to ludzi naprawdę potrzebujących, bądź zwykłych gapiów, obserwatorów, ciekawskich, co się będzie dziać, no bo przyjeżdża uzdrowiciel. Najbardziej znani, taki jak na przykład ugandyjski duchowny ksiądz John Boshabara, leczy ponowno z nowotworów, bezpłodności, a nawet wskrzesza zmarłych. Na wygłaszane przez niego rekolekcje na Stadionie Narodowym w Warszawie przyszło prawie 60 tysięcy ludzi. Impreza oczywiście była biletowana. W latach 90. ubiegłego stulecia przez niemalże cały świat rozlała się fala duchowego przebudzenia zwanego Toronto Blessing. Nazwa pochodzi od charyzmatycznego kościoła w Toronto, gdzie rozpoczęły się dziwne manifestacje, jak padanie albo zabijanie w duchu się to nazywa, święty śmiech, złoty, srebrny pył, stan upojenia Duchem Świętym, przekazywanie namaszczenie przez dmuchanie, uderzanie ręką czy nogą, wydawanie zwierzęcych głosów i tym podobne, i tym podobne. Niestety te demoniczne praktyki zostały zaakceptowane przez większość charyzmatycznych wspólnot, również i w Polsce. Te praktyki również z pewnością, jakby z opóźnieniem, trafiły do kościoła rzymskokatolickiego i są dzisiaj tam obecne. Tak nawiasem mówiąc, wiem, że w tych latach, kiedy trafiły do tych wspólnot charyzmatycznych, tych wspólnot zielonoświątkowych, to wszyscy ci ludzie szczycili się tym, że to jest moc Boża, tak, to jest, powiedzmy, to Bóg działa w swoisty sposób. Dzisiaj już usta ich są zamknięte, bo też rzeczy dzieją się nawet w kościele katolickim, o którym opinia jest taka, jaka jest. Nadprzyrodzone znaki cuda zawsze przyciągały uwagę spragnionych czegoś więcej. Są ludzie, którzy zawsze mówią, czegoś chcę więcej. W jednym z czasopiśmie religijnym wyczytałem dość ciekawą opinię na ten temat. Chciałbym ją zacytować. Pisze autor tak. W pentekolizmie współczesnym mamy do czynienia z religijnością mirakularną, która znamionuje wyeksponowanie cudu jako fundamentu religii. W przeżywaniu Boga liczy się nade wszystko moje osobiste doświadczenie, którego najczęściej ani się nie ocenia, ani weryfikuje. Stąd też miejsce sola scriptura wchodzi sola experimenta. Konkretne doświadczenie religijne interpretuje się w odniesieniu do tekstu Pisma Świętego, najczęściej fundamentalnie rozumianego. Dlatego reprezentant środowiska neopentekostalnego zdaje się mówić: wierzę, ponieważ doświadczam. To koniec cytatu. Tak, według charyzmatyków najważniejsze jest doświadczenie. Jeśli cuda się dzieją, tylko pytanie, czy naprawdę się dzieją, to znaczy, że wiara działa i jest prawidłowa. Jeśli cuda się nie dzieją, to coś z wiarą jest nie tak. Jeśli masz wiarę, będziesz doświadczał cudów. Jeśli zaś nie doświadczysz cudów, to coś z twoją wiarą jest na bakier. Wszystko to wygląda bardzo pobożnie, ale niestety nie jest to biblijny wzorzec. Wielu wydaje się, że życie chrześcijanina to życie zwycięstwa i triumfu. Powiadają tak, Bóg chce, abyśmy byli szczęśliwi i zdrowi, aby nam się dobrze powodziło, a jakikolwiek inny stan jest po prostu oznaką braku naszej wiary, wiary z naszej strony. Ostatnio powróciłem do bardzo ważnej książki autorstwa Filipa Jancego, polecam tę książkę, pod tytułem Rozczarowany Bogiem. Jeden z bohaterów tej książki, student teologii, niejaki Richard, opisał swoje zmagania z wiarą. Chciałbym, abyśmy wysłuchali tej historii. Pisze on mniej więcej tak. To Richard pisze. Pewna rzecz niepokoiła mnie od samego początku. Idea wiary. Wydawało mi się, że jest to czarna dziura, która może pochłonąć szczere pytanie. Pytałem przywódcę InterVarsity o problem cierpienia, a on mówił coś o wierze. Wierz Bogu niezależnie od tego, co czujesz, mawiał, uczucia pójdą za tym. Robiłem tak, ale teraz widzę, że uczucia za tym nie szły. Wykonywałem jedynie pewne zewnętrzne ruchy. Jednak wtedy poszukiwałem namacalnego dowodu Boga jako alternatywy dla wiary. I pewnego dnia znalazłem go w telewizji. Gdy przełączałem kanały, natknąłem się na masowe nabożeństwo uzdrowieńcze prowadzone przez Katrin Kuhlman. Przyglądałem się przez kilka minut, jak prowadziła ona różnych ludzi na scenę i rozmawiała z nimi. Każdy z nich opowiadał zastanawiającą historię nadprzyrodzonego uzdrowienia. Rak, problemy z sercem, paraliż. To była cała encyklopedia medycyny. Gdy patrzyłem na program Kuhlman, moje wątpliwości stopniowo zaczęły topnąć. W końcu znalazłem coś realnego, namacalnego. Kuhlman poprosiła muzyka, aby zaśpiewał jej ulubioną pieśń. On dotknął mnie. Sądziłem, że tego właśnie potrzebuję, dotknięcia, osobistego dotknięcia Boga. Ona przedstawiła mi obietnicę, a ja jej zapragnąłem. 3 tygodnie później, gdy Katrin Kuhlman przyjechała do sąsiedniego stanu, zrezygnowałem z zajęć i spędziłem pół dnia w drodze, aby uczestniczyć w jednym z jej spotkań. Atmosfera była pełna napięcia, łagodna muzyka organowa w tle, szmer ludzi modlących się głośno, niektórzy w dziwnych językach, co kilka minut radośne zamieszanie, gdy ktoś stał i wołał: jestem uzdrowiony. Pewien człowiek wywarł na mnie szczególne wrażenie. Pochodził z Milwaukee, został przyniesiony na spotkanie na noszach. Kiedy wszedł, tak wszedł, na scenę wszyscy krzyczeliśmy z radości. Powiedział nam, że jest lekarzem, co wywarło na mnie jeszcze większe wrażenie. Miał nieuleczalnego raka płuc i lekarze dawali mu jeszcze 6 miesięcy życia. Teraz jednak tego wieczoru uwierzył, że Bóg go uzdrowił. Chodził po raz pierwszy od kilku miesięcy, czuł się wspaniale. Chwała Bogu. Zapisałem jego nazwisko, jak na skrzydłach wyszedłem ze spotkania. Nigdy przedtem nie widziałem takiej pewności wiary. Moje poszukiwania były skończone. Widziałem dowód żywego Boga w tych ludziach na scenie. Jeśli On mógł dokonać w nich namacalnych cudów, to na pewno ma coś wspaniałego dla mnie. Chciałem skontaktować się z tym człowiekiem wielkiej wiary, którego widziałem na spotkaniu, dlatego dokładnie tydzień później zatelefonowałem do biura numeru Milwaukee i poprosiłem o jego numer. Telefon odebrała kobieta. Czy mogę rozmawiać z doktorem S? Powiedziałem. Długa cisza. Kto mówi? Odpowiedziała w końcu. Podałem moje nazwisko i powiedziałem, że jestem pełen podziwu dla doktora i że chciałem rozmawiać z nim, począwszy od tamtego spotkania z Katrin Kuhlman. Powiedziałem, że bardzo poruszyła mnie jego historia. Znowu długa cisza. W końcu kobieta powiedziała zduszonym głosem, wypowiadając powoli każde słowo: mój mąż nie żyje. Tylko tyle. Jedno zdanie, nic więcej. Potem położyła słuchawkę. Z książki dowiadujemy się, że Richard został agnostykiem, a więc niewierzącym człowiekiem. Jak to jest więc z tymi znakami i cudami? Znamy przecież na pamięć werset: Jezus Chrystus wczoraj, dziś ten sam na wieki. Tak? To wielka sprawa, że Bóg się nie zmienia. Pozostaje ten sam na wieki, ale inne pytanie brzmi: czy zawsze działa tak samo? Czy Bóg zmuszony jest działać według naszego upodobania? Czy być może podporządkowany jest naszej woli? Ciągle na nowo musimy sobie uświadamiać, iż On pozostaje suwerenny w swojej mocy i swoim działaniu, że działa według odwiecznej swojej woli, a nie woli człowieka. Jest wprawdzie taka nauka, która nazywa się w teologii, trudne słowo, cesacjonizm. Jest to doktryna o ustaniu charyzmatów i cudów wraz ze śmiercią 12 apostołów. To fakt, że w historii Kościoła poapostolskiego nie można doczytać się o występujących w Kościele cudach i znakach, ale osobiście sądzę, że nie jest to pogląd właściwy. Jeśli Bóg czynił cuda w przeszłości, czyni je też i dzisiaj, to ma tym swój cel i czyni to według woli swojej i tylko wtedy, kiedy On tego zechce, a nie wtedy, gdy człowiek usiłuje wywrzeć na nim presję. Mamy prawo modlić się o cud. Ale czy to oznacza, że Bóg musi go dokonać? Wielu dziś uważa, że cuda są sprawą jedynie naszej wiary. Jeśli będziemy dostatecznie silnie wierzyć, stanie się to, o co prosimy i o co się modlimy. Jeśli się nie stanie, jesteśmy oskarżeni o zbyt małą wiarę lub nawet jej brak, co powoduje jeszcze większe poczucie winy u człowieka modlącego się o cud. Ktoś powie, no dobrze, bracie pastorze, ale czy w Biblii nie ma obietnicy, że o cokolwiek byście prosili Boga z wiarą otrzymacie? Czy Nowy Testament opisujący życie Jezusa nie jest naszpilkowany opisem Jego cudów? Czy apostołowie w pierwszym kościele nie czynili wielkich cudów, które wprawiły w podziw wielkie rzesze ludzi? Musimy wyjaśnić kilka spraw. Po pierwsze, cuda nie są czymś, co zdarza się często i zawsze. Zgadzacie się z tym? Cuda nie są czymś, co zdarza się często i nie zawsze. Nie zawsze, kiedy tego oczekujemy. Natura cudu mówi, że to jest coś wyjątkowego, niezwykłego. I gdyby zdarzała się nagminnie, codziennie, nie byłaby traktowana jako cud, ale normalna rzecz. Po drugie, czy zawsze we wszystkich sytuacjach Bóg czyni cuda? Nie. Pan Jezus, chodząc po ziemi, nie uzdrowił każdego napotkanego, potrzebującego uzdrowienia. Przy sadzawce Betesda było wielu chorych, Jezus uzdrowił tylko jednego. To byłaby sensacja, gdyby sadzawka Betesda została wolna od chorych i wszyscy byliby uzdrowieni, ale Jezus często do uzdrowionych mówił, aby nie rozpowiadali tego, co się stało. Popatrzmy na tekst Ewangelii Mateusza z 8 rozdziału. A gdy stąpił z góry, poszło za nim wielkie mnóstwo ludu i oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zawsze potrzebujący człowiek zwraca się do Boga, a nie na odwrót. Bóg zwraca się do człowieka. Wyciągnąwszy rękę, dotknął go i mówiąc: chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast został oczyszczony z trądu i rzekł mu Jezus: bacz, abyś nikomu nie mówił, lecz idź, ukaż się kapłanowi i ofiaruj nakazany przez Mojżesza dar na świadectwo dla nich. W swoim rodzinnym mieście, Nazarecie, Jezus stał się obiektem zgorszenia, jak czytam w Ewangelii Marka, i nie mógł tam z powodu niewiary dokonać żadnego cudu. Po trzecie, cuda, w tym uzdrowienie, to coś, co dzieje się natychmiast. To jest charakter cudu. Coś dzieje się natychmiast. Wielu dziś tak zwanych uzdrawiaczy, kiedy nie ma natychmiastowej odpowiedzi na modlitwę, powiada tak: wiesz, że Bóg rozpoczął w tobie proces uzdrawiania. Proces uzdrawiania, a cud uzdrawiania, to są dwie różne kwestie. Często wmawia się człowiekowi choremu, że już został uzdrowiony, by przyjął uzdrowienie, cokolwiek miałoby to znaczyć, ma za to dziękować Bogu, a kiedyś w końcu zobaczy uzdrowienie. Jednak nie widzimy tego przy prawdziwych cudach dokonywanych przez Jezusa lub apostołów. Cud to jest cud. Dzieje się natychmiast. Po czwarte, cuda nie czynią wiary, to wiara czyni cuda. Zapamiętajmy to stwierdzenie. Cuda nie czynią wiary, to wiara czyni cuda. Z życia Jezusa widzimy, że wiara człowieka była istotnym elementem, z powodu której zdarzały się cuda. Popatrzmy na przykłady. Gdybyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza, 8 rozdział, tam mamy uzdrowienie sługi setnika rzymskiego. Jeden z wersetów powiada tak: gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy za nim szli: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Dalej, z 9 rozdziału Ewangelii Mateusza. Uzdrowienie sparaliżowanego, spuszczonego na łożu przez dach. Pamiętamy tą historię. I oto przynieśli mu sparaliżowanego leżącego na łożu, a gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. Przy okazji zauważmy, iż według Jezusa nie odzyskanie zdrowia, a przebaczenie grzechów było czymś najważniejszym. Największym cudem w życiu człowieka jest nowozrodzenie i przebaczenie grzechów. Dalej, w 9 też rozdziale Mateusza czytamy o niewieście z krwotokiem. Pamiętamy również tą historię. A Jezus, obróciwszy się, ujrzał ją i rzekł: ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. I od tej chwili niewiasta była uzdrowiona. Dalej, w tym samym rozdziale, następne wersety. Uzdrowienie dwóch ślepców. A gdy wszedł do domu, przyszli do niego ci ślepi i rzekli im: Jezus, czy wierzycie, że mogę to uczynić? Rzekli mu: tak jest, Panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: według wiary waszej niech wam się stanie. Ale werset 30 dodaje: i otworzyły się im oczy, a Jezus przykazał im surowo, mówiąc: baczcie, aby nikt się o tym nie dowiedział. 15 rozdziale Mateusza. Niewiasta Hananejska prosi o swoją córkę. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej, niewiasto, wielka jest wiara twoja, niech ci się stanie jak chce. I uleczona została jej córka o onej godzinie. W Mateusza, ale też w Marka, ale też w innych Ewangeliach mam postać Bartymeusza, ślepca. Jezus powiada tak, wtedy rzekł mu Jezus, idź, wiara twoja uzdrowiła cię i wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. W domu Szymona grzeszna niewiasta namaściła nogi Jezusa. To Ewangelia Łukasza o tym mówi. Biblia powiada, odpuszczone jej liczne grzechy, a w końcu Pan Jezus Chrystus mówi tak, wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. Uzdrowienie 10 trędowatych. Fakt, że wszyscy zostali uzdrowieni, ale tylko jeden wrócił do Jezusa, aby wyrazić swoją wdzięczność. Właśnie do Niego Jezus powiada, wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I to samo działo się ze sprawą apostołów. Dzieje apostolskie, 3 rozdział, opisują cud uzdrowienia człowieka chromego, siedzącego przy bramie świątyni. Jak się dokonał ten cud? Piotr, apostoł, wyjaśnia w swoim kazaniu. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło się Jego imię, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. Podobnie i w Listrze, do której dotarł apostoł Paweł, spotkał tam człowieka chromego, na bezład nóg chorego, a był chromy od urodzenia i nigdy nie chodził. I Słowo Boże powiada tak, słuchał on przemawiającego Pawła, który utwikłszy w nim wzrok, spostrzegł, że ma dość wiary, aby być uzdrowionym. Odezwał się donośnym głosem, stań prosto na nogach swoich, zerwał się i chodził. Taki przykład uzdrowień i cudów znajdziemy w Biblii o wiele, wiele więcej. Podsumowując ten punkt, możemy jeszcze raz podkreślić, że wiara czyni cuda, ale też jednocześnie chcemy zauważyć, iż cuda nie czynią wiary. W żadnym okresie opisanym w Biblii u ludzi, którzy byli świadkami cudów, nie zrodziła się wiara i chęć podporządkowania swojego życia Bogu. Ludzie, którzy byli świadkami cudu, mogli być zdziwieni, mogli być zaskoczeni, mogli być pełni podziwu, ale nie przemienieni dla chwały Boga. I to na przykładzie Ewangelii najbardziej widać. W końcu Jezusa ukrzyżowanego ukrzyżowali, pomimo że czynił wielkie cuda, a oni byli tego świadkami. Chciałbym, abyśmy teraz popatrzyli na pierwszy okres w Biblii, gdzie nasilają się cudowne zjawiska, znaki i cuda. Nie było to za czasów Noego, nie było to za czasów Abrahama, Jakuba czy Józefa, choć tej historii to jest bardzo długi, ta historia to jest bardzo długi okres czasu. Oczywiście w tym czasie Bóg działał w sposób nadprzyrodzony, choćby urodzenie Izaaka, syna Abrahama, czy wyrwanie z Sodomy rodzin Lota, czy uczynienie Józefa drugim osobistością w Egipcie, ale nie czytamy o takich wydarzeniach, które dziś nazywalibyśmy cudem, jak wskrzeszenie zmartwych, uzdrowienie nieuczalnej choroby, czy jakichś innych spektakularnych cudach. Natomiast cuda pojawiają się wraz z działalnością Mojżesza. W okresie wyzwolenia narodu izraelskiego z Egiptu oraz ich wędrówki po pustyni. Czy są to tylko cuda, które Mojżesz czynił na oczach Faraona? Ciekawym jest, że i wróżbici Faraona potrafili dokonywać podobnych cudów. Pamiętamy? Laska Arona, która zamieniła się w węża, czarownicy i wróżbici Faraona zrobili to samo. Podobnie zmiana wody Nilu w krew, czy też sprowadzenie plagi żab. To nie było problemem dla egipskich magów. Dopiero przy trzeciej pladze, pladze komarów, musieli przyznać, że jest w tym palec Boży i nie mogli czarami powtórzyć tego cudu. Ten okres nasilonych znaków i cudów związanych z wyjściem Izraela, przeprowadzeniem przez Morze Czerwone, cudami na pustyni, jakich doświadczali, jednak się skończył. I w chwili osiedlenia się ziemi obiecanej, kiedy skończyła się manna, tak skończyły się spektakularne cuda. Biblia sumuje ten okres następującymi słowami. Bardzo ważne słowo z powtórnego prawa, 5 Księga Mojżeszowa, 34 rozdział. Bóg powiada tak, i nie powstał już w Izraelu prorok taki jak Mojżesz, z którym by Pan obcował tak bezpośrednio przez wszystkie znaki i cuda, dla których posłał go Pan, aby je czynił w ziemi egipskiej przed Faraonem i wszystkimi jego sługami i całą jego ziemią i przez wszystkie przejawy mocy i wszystkie wspaniałe i wielkie czyny, jakich Mojżesz dokonał na oczach całego Izraela. Bóg stwierdza prostą rzecz. Już taki prorok, który takie cuda, jak w Egipcie były, nie powstał taki jak Mojżesz. Ale jeśli chodzi o naród izraelski, a myślę, że to dotyczy też i nas, widzialne i oglądane znaki i cuda, jakie Bóg dokonywał na ich oczach, absolutnie nie powodowały, że ich serce było bardziej związane z Bogiem, który ich prowadził. Ciągle odchodzili od Niego, grzeszyli przeciwko Niemu, uprawiali bałwochwalstwo, idąc za obcymi bogami. Moglibyśmy powiedzieć, cuda oglądane przez nich nie przysporzyły im wiary. Zachodziło wręcz inne niebezpieczeństwo, mianowicie działalność fałszywych proroków, czyniących znaki i cuda, by odwieść Izraela od Boga. Przed takimi już wtedy przestrzegał Mojżesz. Popatrzmy na teksty 5 Księgi Mojżeszowej z 13 rozdziału. Bóg powiada tak, jeśli by powstał pośród ciebie prorok albo ten, który ma sny i zapowiedziałby ci znak albo cud i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział i namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz i służmy im, to nie usłuchasz słów takiego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej. Za Panem waszym Bogiem pójdziecie, Jego będziecie się bać, Jego przykazań przestrzegać, Jego głosu będziecie słuchać, Jemu będziecie służyć, Jego się trzymać. A ten prorok albo ten, kto ma sny, poniesie śmierć, gdyż namawiał od odstępstwa od Pana, Boga waszego, który was wyprowadził z ziemi egipskiej i wykupił cię z domu niewoli, aby cię sprowadzić z drogi, którą Pan Bóg twój nakazał ci iść. Tak wyplenisz to zło spośród ciebie. Ciekawy fragment, prawda? Mówiący o tym, że nawet jeśli znajdzie się jakiś prorok i dokona jakiegoś cudu, a będzie namawiał, aby iść za jakimś obcym Bogiem, to takiego mamy nie słuchać. Czy na dzisiejsze moglibyśmy powiedzieć, dokonał cudu i mówił o jakiejś fałszywej nauce, abyśmy za nią poszli, takiego mam nie słuchać. W Starym Testamencie zostałby taki ukrzyżowany. Kiedy zaś Izraelici osiedli w swojej ziemi, jak powiedziałem, skończyły się spektakularne cuda, Bóg w inny sposób komunikował swoją wolę, a działo się to poprzez słowo, które posyłał przez swoich proroków i działo się to niemalże przez całą historię, aż do przyjścia na ziemię Jezusa Chrystusa. Bardzo długi okres. Należałoby odnotować jeszcze krótki okres za czasów proroka Eliasza i Elizeusza, gdzie znów okres znaków i cudów jakby przybrał troszeczkę na sile, a owe znaki i cuda z czasów Eliasza i Elizeusza były drobnym punkcikiem w historii, który nie wywarł długotrwałego wpływu na Izraelitów. Nie dokonało się żadne przebudzenie duchowe, a po krótkim czasie naród znów powrócił na drogę odchodzenia od Boga. Wydaje się, że po czasie Eliasza i Elizeusza Bóg powstrzymał swoją nadprzyrodzoną moc i przeszedł od widowiska do słowa. W całej swojej historii Izraelici ciągle wspominali ten pierwszy okres cudów i znaków, jaki związany był z wyzwoleniem z niewoli Egiptu. Popatrzmy na to, co mówi Gedeon wiele lat później, w okresie sędziów, czyli jakieś 150 lat po tym wydarzeniu, po osiedleniu się ziemi obiecanej, Bóg chce go powołać, by walczył z Midjanitami. Co mówi Gedeon? A Gedeon rzekł do niego, za pozwolenie, mój panie, jeśli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są te wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie pan wywiózł nas z Egiptu, teraz zaś porzucił nas pan i wydał nas w rękę Midjanitów. Gedeon wspomina cuda, o których opowiadali jego ojcowie. Nie działy się za jego czasów, ale wspomina te cuda, o których mówili ojcowie, dotyczących wyjścia z Egiptu. Cuda ówcześni Gedeonowi znali jedynie z opowiadań ojców, a ludzie ciągle je wspominali i tęsknili za nimi. Czy to tylko czasy sędziów? Oto Nehemiasz, żyjący w okresie, gdy naród izraelski znajdował się w niewoli babilońskiej, nic nie wspomina o cudach, jakie miały się wydarzyć za jego pokolenia, ale wspomina cuda w Egipcie. Nehemiasz w 9 rozdziale mówi tak. Ty wyjrzałeś na niedolę naszych ojców w Egipcie i wysłuchałeś ich wołania nad Morzem Czerwonym. Dokonałeś znaków i cudów na Faraonie i na wszystkich jego sługach i na całym jego ludzie. Widziałeś bowiem, iż podle się z nimi obchodzili. To też To też uczyniłeś sławnym swoje imię, tak jak to jest dzisiaj. Rozdzieliłeś morze przed nimi, przeszli więc przez jego środek po suchej ziemi, a ścigających ich wrzuciłeś w głębinę, jak się wrzuca kamień do wezbranych wód. Słupem obłocznym wiodłeś ich w dzień, a słupem ognia w nocy, oświetlając ich drogę, po której mieli iść. Nehemiasz na 500 lat przed narodzeniem się Chrystusa wspomina nie cuda, jakie działy się za jego życia, ale wspomina cuda, jakie działy się przy wyjściu z Egiptu. Psalmista w psalmie 77, na 1000 lat przed Chrystusem, powiada tak, i rzekłem, to sprawia mi boleść, że prawica Najwyższego jest zmienna. Wspomniałem dzieła Pańskie, zaiste wspomniałem dawne cuda, rozpamiętuję wszystkie dzieła Twoje i rozważam czyny Twoje. Znowu psalmista powiada, te dawne cuda rozważam. Również prorok Jeremiasz odwołuje się do okresu cudów w Egipcie, powiadając tak, który czyniłeś znaki cuda w ziemi egipskiej, pamiętna aż dzień dzisiejszy zarówno w Izraelu, jak wśród ludzi i uczyniłeś swoje imię sławne, to jest po dzień dzisiejszy. Twój lud Izraela wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wśród znaków i cudów, ręką mocną, ramieniem wyciągniętym i z wielkim przestrachem. Jeremiasz w ten sposób mówi. A inny prorok Michałasz, jeden z ostatnich w Starym Testamencie, ma jedno wielkie pragnienie, kiedy powiada tak. Daj nam oglądać cuda w dniach, gdy wychodziłeś z ziemi egipskiej. Daj nam oglądać cuda, gdy wychodziłeś, jak w dniach, gdy wychodziłeś z ziemi egipskiej. A więc znowu nawiązanie do tego okresu, kiedy cuda i znaki były w takim natężeniu bardzo, bardzo silnym, a później jakby ustały. To pragnienie Michałasza zostało spełnione wiele setek lat później. Gdy Bóg jakby milczał przez okres ponad 400 lat, nie działy się wtedy żadne cuda, nie było nawet słychać głosu proroków. I oto po 400 latach milczenia Boga przyszedł prorok zapowiadany od 2000 lat. Pięknie tu ją w ostatniej swojej mowie przed swoją męczeńską śmiercią Szczepan. Szczepan powiada tak, tego Mojżesza, którego się zapali, mówiąc, kto cię ustanowi przełożonym sędzią, tego posłał Bóg jako wodza i wybawiciela za pośrednictwem anioła, który mu się ukazał w krzaku. On to wywiódł ich, czyniąc cuda i znaki w Egipcie i na Morzu Czerwonym i na pustyni przez 40 lat. To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela, proroka jak ja wzbudzi wam Pan w pośród waszych braci. I tak przyszedł ten najpiękniejszy okres w historii ludzkości, gdzie cuda i znaki były tak wyraziste. Ten okres związany był z działalnością Pana Jezusa, a potem po jego wniebowstąpieniu z pierwszymi apostołami. Czy jednak cuda Jezusa prowadziły ludzi do wiary i pokuty? Nie. Sam Jezus grozi miastom, które były świadkami wielu cudów. Czytamy na przykład Mateusza taki tekst. Wtedy zaczął grozić miastom, których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i w Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w Worze i Popiele pokutowały. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyronowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz, aż do piekła zostanie strącone, bo gdyby to w Sydonie działy się te cuda, które się stały u ciebie, stałyby jeszcze po dzień dzisiejszy. W innym miejscu Pan Jezus Chrystus powiada tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukaliście mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. W najwyższym zainteresowaniu ludzi zawsze leżą egoistyczne, przyziemne potrzeby. Już nawet nie to, co Jezus czyni, ale to, co spodziewają się otrzymać, ten chleb, jest powodem, by go szukać i podążać za nim. W czasie procesu Jezusa w pewnym momencie trafił on przed oblicze Heroda, który bardzo się ucieszył na jego widok. Wiecie dlaczego? Czytamy. Herod wtedy ujrzawszy Jezusa bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego czasu już pragnął zobaczyć go, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. Wypytywał go więc wieloma słowami, ale ten mu nic nie odpowiedział. Wcześniej, gdy Żydzi domagali się znaku, Jezus powiada tak. Pokolenie jest pokoleniem złym, znaku szuka, ale inny znak nie będzie mu dany, jak tylko znak Jonasza. Apostoł Paweł tak charakteryzuje Żydów. W pierwszym liście do Koryntian czytamy. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Żydzi, podobnie jak współczesne pokolenie dzisiejszych chrześcijan, ciągle domagają się znaków i cudów. Jezus nie przyszedł na ziemię po to, by czynić cuda, ale przyszedł na ziemię, by odkupić ludzkość z grzechu. Podobnie w czasach kuszenia Jezusa na pustyni, Jezus nie dał się sprowokować diabłu, by uczynić jakiś cud. Ani wtedy, ani dzisiaj Jezus nie chce czynić widowiska, lecz chce, aby każdy mógł doświadczyć Jego miłości i pełnić wolę Bożą. Po wniebowstąpieniu Jezusa apostołowie napełnieni Bożą mocą i Duchem Świętym również czynili wielkie rzeczy. Łukasz w Dziejach Apostolskich pisze tak. Za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Czy jednak wszyscy wierzący i nowo nawróceni czynili cuda? To jest ważne pytanie, które musimy sobie zadać. W tamtym okresie, czy wszyscy wierzący i nowo nawróceni czynili cuda? Okazuje się, że jedynie apostołowie i wyznaczeni przez nich starsi bądź diakoni mogli pełnić taką służbę. Cuda i znaki były czynione właśnie przez nich i miały one uwiarygodnić ich apostolstwo. Popatrzmy na to, co apostoł Paweł napisał do Koryntian, którzy odmawiali mu apostolstwa. Koryntianie chcieli uznać Pawła jako apostoła, a Paweł powiedział tak. Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelkiej cierpliwości, w znakach i cudach i przejawach mocy. To właśnie cuda i znaki miały uwiarygodnić jego apostolstwo. Do Rzymian apostoł Paweł pisze tak. Nie odważę bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów aż po Lirię, rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową. Takim ludziom jak poganie potrzebne były znaki i cuda, by mogli uwierzyć. Do uczniów zaś Jezus powiada tak, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tą samą myśl podkreślił potem apostoł Paweł, kiedy pisze do wierzących, a pisze to w drugim liście do Koryntian, gdyż wierzę, a nie oglądaniu pielgrzymujemy. Powiedzmy to wyraźnie. Znakami i cudami nie mogli się poszczycić inni, jakbyśmy chcieli powiedzieć tacy zwykli członkowie Kościoła. To była domena wyłącznie zarezerwowana dla pierwszych apostołów i ewangelistów. Popatrzmy na przykład wskrzeszenia zmartwych pewnej młodej niewiasty z Jopy imieniem Tabita, inne tłumaczenia Dorkas. Uczniowie z Jopy przecież sami mogli się modlić o jej wskrzeszenie, czyż nie tak? Ale nie, oni posłali po apostoła Piotra i Piotr musiał się pofatygować do Jopy, by modlić się nad ciałem Tabity. W Samarii zaś przebywał ewangelista Filip i głosił im Ewangelię, a Bóg dokonywał wielkich cudów. O tym mówi 8 rozdział Dziejów Apostolskich. Nawet i czarnoksiężnik Szymon uwierzył i został ochrzczony, widząc znaki i cuda, jakie się działy, był pełen zachwytu. Przyniósł nawet pieniądze w nadziei, że i on będzie mógł czynić wielkie rzeczy. Szymon jest protoplastą tych wszystkich ludzi, których pragnienia są, aby pełnić cuda i są gotowi zrobić wszystko, by takie umiejętności zdobyć. Nawet płacić za kursy, które mają ich nauczyć, jak czynić cuda. Nie było w Szymonie Ducha Bożego, ale tak jak mówi Słowo Boże, był pogrążony w gorzkiej żółci i nieprawości. I Piotr powiada tak, niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, iż mniemał, że za pieniądze można nabyć Boży dar. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz ani cząstki, ani udziału, gdyż serce twoje jest nieszczere wobec Boga. I to jest dość tragiczne, że dziś wielu tak zwanych wierzących jest podobnego ducha jak ten Szymon z Samarii. Sądzą, że można przez pewne techniki nauczyć się na przykład mówienia językami, prorokowania, uzdrawienia czy czynienia cudów. Czy więc cuda skończyły się wraz ze śmiercią pierwszych apostołów? Pismo Święte mówi, że działalność apostołów i proroków była jakby założeniem fundamentów Kościoła. Pismo Święte powiada w liście do Efezjan, zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla mocno spojona rośnie przybytek święty w Panu. To właśnie działalność apostołów i proroków w służbie głoszenia Ewangelii, popartej przez znaki cuda, była fundamentem Kościoła. Dziś już nie mamy apostołów, choć niektórzy chcieliby być tak nazywani. Ale Pan Jezus wybrał tych 12, podobnie jak 12 plemion izraelskich. I o Nowym Jeruzalem czytamy, że tamci ludzie będą się liczyć. Miasto ma potężny i wysoki mur. Miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona 12 plemion synów izraelskich, a mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, na nich 12 imion 12 apostołów baranka. Czy jednak cuda się skończyły? Nie. Bóg obdarował swój Kościół również darami uzdrowienia i czynienia cudów. Apostoł Paweł w liście do Koryntian napisał tak: a Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrowienia, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Ale jednocześnie dodaje, czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy są prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy mają moc czynienia cudów, czy wszyscy mają dary uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy je wykładają? Na każde z tych pytań musimy odpowiedzieć nie. Nie wszyscy. Inna kwestia. Czy dary można sobie wybrać? W kręgach charyzmatycznych zachęca się ludzi, by wybierali sobie dary albo by wręcz próbowali praktykować określone dary. Na przykład powiada się, że jeśli nie mówisz językami, to nie masz Ducha Świętego. Dlatego używa się wszelkich sposobów, by niejako wymusić ten dar u każdego, kto się nawraca. Co mówi Pismo? Kto udziela darów? A Bóg poręczył je, to znaczy słowo, również znakami i cudami i najróżniejszymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Nie według swojej człowieka, według woli swojej. Faktem jest, że znaki cuda były na początku Kościoła dość istotnym czynnikiem głoszenia Ewangelii. Te znaki cuda miały poświadczyć o wiarygodności głoszonego słowa. Nie było jeszcze Nowego Testamentu. Miały je uwiarygodnić się. Jednak już za czasów apostolskich możemy obserwować coraz mniejszą ich ilość na korzyść pojawienia się pisanego słowa przez apostołów i formowania się kanonu Nowego Testamentu. Studiując historię Kościoła późniejszych, czyli tych poapostolskich wieków, cuda i znaki jakby zupełnie zanikły, choć nigdy nie ustała tęsknota za ich oglądaniem. Kochani, mamy dzisiaj XXI wiek. Są to czasy, jak wiemy, ostateczne. Te czasy czym się charakteryzują? Jak wspomnieliśmy na początku wykładu, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat dokonał się swoisty wysyp tych charyzmatycznych cudotwórców i uzdrowicieli, również w naszym kraju. Pojawiają się niemalże we wszystkich denominacjach kościelnych, nie wyłączając, jak powiedziałem, Kościoła rzymskokatolickiego. Czy Biblia nie przewidziała tego okresu czasu i tych zjawisk, które są dziś obecne? Pan Jezus ostrzegał swoich uczniów. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 24 werset. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. Czy to nie zastanawiające? Powstaną wielkie, fałszywi Mesjasze, prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, aby, o ile to można, zwieść i wybranych. Czy wybrani będą zwodzeni przez znaki i cuda, które będą oglądać? Zwróćmy na to uwagę. W pierwszym kościele cuda i znaki miały uwiarygodnić głoszoną Ewangelię. W czasach obecnych, w czasach ostatecznych, cuda i znaki mają zwieść wybranych. Opinii Jezusa cuda i znaki nie są potwierdzeniem prawdziwości Jego działania. Znamy ten fragment, w którym Jezus Chrystus powiada tak. Nie każdy, który mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Wtedy im powie, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Jak to możliwe? Czynić cuda, wypędzać demony, czynić wielkie rzeczy w imię Jezusa, a Jezus powiada, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie. W ogień wiecznym. Dotyczy to nie tylko tych, którzy czynią cuda i czyniąc cuda powołali się na imię Jezusa, ale też ludzi, którzy byli jedynie słuchaczami i obserwatorami tych zdarzeń. Oni Słowo Boże mówi tak. Wówczas zaczniecie mówić. Jadaliśmy i pijaliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. A on powie, nie wiem skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy użycie Abrahama, Jakuba, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie zaś samych precz wyrzuconych. Ludzie, którzy byli świadkami tego działalności Jezusa Chrystusa, jego cudów, znaków, jednak w Królestwie Bożym się nie znaleźli. Pisząc o naszych czasach, czasach ostatecznych, Pismo mówi o wzmożonej działalności antychrysta. I z tego musimy zdać sobie sprawę. Pismo mówi o wzmożonej działalności antychrysta, bo on wie, że czasu ma niewiele. To on będzie zwodził nie tych ludzi niewierzących. Niewierzących on nie musi zwodzić. On ma ich spętanych swoimi pętami, ale będzie zwodził właśnie ludzi wierzących. Będzie ich zwodził przez znaki i cuda. Apostoł Paweł pisze o nim bardzo wyraźnie. Popatrzmy na tekst drugiego listu do Tesaloniczan z drugiego rozdziału, wersety od 8 do 12. Wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. Znaków i rzekomych cudów. I wśród wielkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić i dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Objawienie Jana nazywa antychrysta zwierzęciem i pisze o nim tak. I cała ziemia szła w podziwie za owym zwierzęciem. Cała ziemia szła w podziwie za owym zwierzęciem. Dlaczego? Gdyż czyni wielkie cuda, tak iż ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, aby postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dalej Jan pisze tak. I widziałem trzy duchy wychodzące, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę u wielki dzień Boga Wszechmogącego. Taka czeka nas rzeczywistość. Do niej musimy się przygotować i o niej wiedzieć. Na całe szczęście Bóg położy kres temu fałszywemu prorokowi, antychrystowi i w objawieniu Jana czytamy pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwodził tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego, zostali oni wyrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorącego siarką. Co możemy na to wszystko powiedzieć? Chyba tylko to, byśmy nie dali się oszukać i zwieść. To jest najważniejsze. To pragnienie oglądania wielkich dzieł Pana, które jest pragnieniem również i współczesnych chrześcijan, diabeł po prostu chce wykorzystać, jak i by zaludnić swoje miejsce, gdzie będzie przebywał, by zaludnić piekło. Wiele osób modli się o przebudzenie i oczekuje, że tysiące będą się nawracać, ale choć bardzo tego byśmy chcieli, na ziemi wiary będzie coraz mniej. Pismo Święte powiada tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Jeśli przyjdzie przebudzenie, to będzie to w cudzysłowie przebudzenie, spowodowane właśnie znakami i cudami, jakie będzie czynił antychryst, by zwieść wybranych. I o tym musimy pamiętać. Dziś wielu stara się, by te cuda i znaki były widoczne w Kościele. Coraz więcej słyszymy o kampaniach uzdrowieńczych, o konferencjach mocy i ognia i o przełomach, jakie przyjdą i tak dalej, i tak dalej. Czy coś takiego organizowali apostołowie z tym, czym spotkamy się dzisiaj? Dlatego też, bracia i siostry, mój apel jest taki. Baczmy pilnie i wiernie trzymajmy się Słowa Bożego, by wiarę zachować i wytrwać do końca w tych niezwykle trudnych i ostatecznych czasach. Niech Bóg nas błogosławi. Czy są jakieś uwagi, czy pytania? Ewentualnie, jeśli będę mógł odpowiedzieć, to odpowiem. Co myślimy o tym, co słyszeliśmy? Chcemy podyskutować o tym trochę?